Magdalena Piejko, Instytut Socjologii Uniwersytetu Polskiego. Razem z dwójką kolegów, też socjologami, Michałem Wankę oraz Anną Czerner, my postawiliśmy sobie pytanie, dlaczego w ogóle ludzie meblują mieszkanie? Jakie znaczenie dla ludzi ma samo mieszkanie, jak i aranżacja tego mieszkania? Więc my z zupełnie trochę innej strony spoglądaliśmy na tę kwestię i muszę powiedzieć, że same badania nas przede wszystkim zaskoczyły. Nie spodziewaliśmy się, że tak dużo ciekawych rzeczy może wyniknąć, wydawałoby się prozaicznej sprawy, czy takiej bardzo codziennej, jaką jest meblowanie swojego mieszkania. To jest właśnie bardzo ciekawe, że meblowanie mieszkania trzeba połączyć z trochę wcześniejszym pytaniem, dlaczego w ogóle ludzie tak dużą uwagę zwracają na to, gdzie mieszkają. Nie chodzi to tutaj tylko o miasto czy ulicę, ale chodzi właśnie o to mieszkanie, ten dom, tę przestrzeń, że zwracamy bardzo dużą uwagę na to, w jakim otoczeniu przebywamy na co dzień i to mieszkanie ma dla ludzi bardzo dużą wartość. Sama wizja posiadania własnego mieszkania. Nasi badani bardzo mocno podkreślali, że dom, ten prawdziwy, jest pewnym marzeniem, jest pewnym planem na życie, planem na przyszłość, który jest, co bardzo ciekawe, ten plan jest szczegółowo już rozpracowany w głowach. Nawet jeżeli ja wiem, że pierwsze mieszkanie będę mieć, załóżmy, dopiero po studiach, bo mam dopiero te 19-20 lat, bądź w bardzo dalekiej przyszłości, to wcale nie znaczy, że ja już nie mam pomysłu na to, jaki ten dom powinien być, chociażby też na to, w jakim stylu powinien być urządzony, więc ten zakup mebli, wybór tych mebli jest trochę wtórny wobec samego planu o mieszkaniu, o domu. Kto w nim będzie, jak sobie wyobrażam swoje życie, swoją pracę, swoją rodzinę, jakiego ja mieszkania potrzebuję, a później z tym drugim krokiem jest, jakich mebli potrzebuję, żeby to mieszkanie wyrażało ten mój plan na siebie, żeby oddawało moje zainteresowania, pasje, oczekiwania. Ten dom ma być bardzo indywidualny, bardzo oryginalny, te meble mają o tym zaświadczać i tutaj bardzo dużo takich mechanizmów społecznych się pojawia w meblowaniu tego mieszkania, bo okazuje się, że z jednej strony meblujemy dla siebie, chcemy czuć się, że to jest nasz dom, nie powtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, ale z drugiej strony sposób aranżacji wnętrz ma służyć takiemu społecznemu pokazaniu się. Ja buduję swój wizerunek, bo odwiedzają mnie goście, znajomi, rodzina, ale też czasami przypadkowe osoby, które patrzą, oceniają, więc jakby dom jest elementem takiego autoprezentowania się przed innymi, stąd eksponujemy pewne elementy, pewne meble, które na przykład mają taką wartość historyczną, sentymentalną, jakieś antyki, bądź eksponujemy coś, co świadczy o dobrym guście, na przykład takim artystycznym jakimś zacięciu, bądź eksponujemy coś, co ma zaświadczać o tym, że to jest to dobro luksusowe, że nam się powodzi. Więc jakby z jednej strony chcemy czuć się dobrze we własnym mieszkaniu, żeby ono wygodne, funkcjonalne, ale z drugiej strony ono ma pokazać nas na zewnątrz i to rzeczywiście tak się odbywa, bo w tych relacjach z naszymi badanymi wielokrotnie przewijało się to, że oni meblują dla kogoś. To bardzo nas życiowo angażuje, że meblowanie mieszkania to jest jedna z ważniejszych decyzji życiowych. Nawet jeżeli jest to drobny jakiś element, to przywiązujemy do tego ogromną uwagę. Tutaj zwróciłam też uwagę na to, że nawet jeżeli jest to wynajmowane mieszkanie, czyli z założenia mieszkanie na chwilę, etap przed tym swoim własnym, nawet jeżeli są to studenci, to wcale nie jest tak, że też nie przywiązują wagi do tych pierwszych mebli, nawet jeżeli one są tymczasowe i słabej jakości, bo mają nam posłużyć na przykład przez te 3 lata studiów, a później niekoniecznie zabierzemy je do swojego nowego domu, to wcale nie znaczy, że nie zwracamy uwagi na estetykę, na ich funkcjonalność. Nasi badania zwracali uwagę na to, że może wcale mebel nie musi być z nami na lata. Czyli to nie musi być solidna, drewniana komoda, która ma przeżyć mnie, moje dzieci, moich wnuków i ma być jakąś pamiątką rodzinną. Że być może mebel może być na chwilę, ale my wobec niego też mamy wymagania. Jeżeli to ma być biurko w wynajmowanym mieszkaniu, to ono ma spełniać swoją funkcję i przez te 3 lata ze mną wytrzymać. Nie rozpaść się, nie zniszczyć. I to wcale nie jest tak, że tylko osoby ustabilizowane życiowo, finansowo zwracają na to uwagę. Wcale nie. Okazuje się, że na tym pierwszym etapie też jest to dla nas istotne.
Co jest istotniejsze? Indywidualizacja, jeżeli chodzi o zakup, wybór mebli, urządzanie, a może właśnie praktyczność, tak jak pani powiedziała, spełnianie swojej funkcji po prostu?
To jest bardzo dobre pytanie, które my sobie też na początku tych badań zadawaliśmy. Co będzie ważniejsze? Estetyka, użyteczność, trwałość, jakość. W zasadzie jakie kryteria przy wyborze mebli są kluczowe? No i tak, niewątpliwie jest to funkcjonalność. funkcjonalność, ale ona jest mocno powiązana też z tą personalizacją. Mebel ma być indywidualny, ma być mój, ma być oryginalny i ta funkcjonalność też tę oryginalność ma wyrażać. Stąd na przykład poszukiwanie nietuzinkowych rozwiązań, nieschematycznych, nie mebli masowych, bądź na przykład samodzielne konstruowanie mebli, właśnie takich, jakich my na daną potrzebę oczekujemy. Ławy o określonej wysokości, bo ta, która jest w sprzedaży masowej, zupełnie nie spełnia moich oczekiwań, czyli jest niefunkcjonalna. Dlatego ta użyteczność była najbardziej wysyconą kategorią w naszych badaniach. Ona była wielokrotnie powtarzana i podkreślana, ale z drugiej strony ona sama nie wystarczy. Że jednak jest to nacisk na personalizowanie mebli. Nawet jeżeli kupujemy na przykład meble, to staramy się je dopasować do siebie. Przerabiamy coś, nie wiem, wymieniamy uchwyty, dokładamy jakieś półeczki, wymieniamy fronty po kilku latach w tych meblach, bądź od podstaw konstruujemy coś sami. I jest też taka bardzo ciekawa rzecz, że nasi badani byli otwarci w ogóle na takie samodzielne budowanie i projektowanie mebli. Że z jednej strony poszukiwali sprawdzonych rozwiązań, moglibyśmy powiedzieć, że poszukiwali takiego uniwersalizmu w meblowaniu. Sprawdzone schematy, narzucona pewna estetyka, powielone wzory, ale okazuje się, że nie, że właśnie byli bardzo kreatywni i otwarci na to, żeby dać im możliwość, żeby mogli samemu coś przy tym meblu zrobić. Nawet jeżeli kupujemy tą konstrukcję, czyli pewne rozwiązanie konstrukcyjne, to ten mebel ma jednak mieć pewną otwartą furtkę dla osoby, która ten mebel kupuje, żeby ona mogła go zindywidualizować. Gdzieś tam nadać mu ten taki właśnie osobisty charakter. Istotne, czym wydawało nam się, że bardzo istotne będzie dla dzisiejszego współczesnego nabywcy, kryterium związane z ekologią, naturalne elementy, zwłaszcza drewno, czy też właśnie taka odpowiedzialność społeczna, ekologiczna, że to będzie, żeby tego jakby nabywcy szukają. Okazuje się, że prawie w ogóle na to nie zwracali uwagi, nie podkreślali tego, że tego od mebli nie oczekują. Jeżeli drewniane elementy, oczywiście drewno jest dla nich dobrym materiałem luksusowym. Rzeczywiście drewno to jest coś, co świadczy o statusie społecznym, wysokim statusie społecznym. Drewniana podłoga, drewniana szafa, drewniany blat. To pokazuje, że osoba jest po pierwsze majętna, a po drugie jest taka świadoma społecznie, ma taką wrażliwość społeczną. Z tym, że ten drewno to należałoby eksponować tylko w niektórych może częściach. W tych widocznych dla odwiedzających. Czyli niekoniecznie cała szafa musi być drewniana. No ważne, żeby te powiedzmy półki, które są na wierzchu drewniane były. Więc z tą ekologią, naturalnością, trendem na naturalność, to w tych naszych badaniach to jednak nie było tak mocno widoczne, jak zakładaliśmy. Że być może to wynika z tego, że chodzi nam przede wszystkim o to, żeby mebel był wygodny, trwały, no i ładny. Ładny, ale zdefiniowany oczywiście w sposób subiektywny, a później ta naturalność się pojawia. Może też z tego względu, że nasi badania podkreślali, no ale jak naturalne, to wiadomo, że drogie. Więc na naturalność nie każdy może sobie pozwolić. Inne kryteria jak jakość, trwałość też były bardzo istotne, one też były powiązane z tą funkcjonalnością. Też ciekawe rzeczy wyszły, jeżeli chodzi o projektantów mebli. Na ile istotne jest, my mieliśmy takie pytanie w naszym scenariuszu, czy jest w ogóle istotne to, kto dany mebel zaprojektował. Czy to jest w ogóle istotne? No i okazuje się, że jest istotne, jeżeli jest to naprawdę bardzo znany i rozpoznawalny projektant. Jeżeli ktoś jest coś anonimowy, to w zasadzie to jest dodatkowa informacja obok ceny. Jedna z wielu, które przeczytamy, ale de facto ona nie ma dla mnie aż takiego znaczenia. Plus projektowanie mebli, podobnie jak ekologia, wiąże się z wyższą ceną. Czy kojarzy się z wyższą ceną? Czymś takim luksusowym, dostępnym dla niewielu. Że dobrze byłoby mieć taki mebel, no ale z drugiej strony nie jest to aż takie ważne. Plus projektanci byli też kojarzeni czasami z osobami, które narzucają pewne kwestie. Nie liczą się z tym właśnie indywidualnymi potrzebami, z tym takim osobistym charakterem, że czasami mogą nie rozumieć na przykład nabywcy czy tego klienta i mogą sugerować mu pewne rozwiązania, ponieważ się lepiej znają na tym. A niekoniecznie na przykład osoby, które meblują mieszkania, chcą, żeby ktoś im mówił, co jest dla nich dobre, co powinno im się podobać, bo ważne jest to, żeby w mieszkaniu się po prostu dobrze czuć. Więc ten projektant miał takie dwa znaczenia. To pozytywne, czyli coś luksusowego i to takie negatywne, czyli osoba z zewnątrz, która narzuca pewne trendy niekoniecznie pasujące do tych naszych potrzeb, czyli osoba, która nie słucha. Osoby, która z tymi meblami będzie musiała spędzić kolejne lata.
Mówiła Pani o tym, że urządzanie mieszkania, kupowanie mebli to jest bardzo ważny proces, dosyć długi, jak się okazuje w niektórych przypadkach, złożony. Właśnie, czy to jest proces przyjemny?
Można wskazać dwie takie główne typy, sposoby kupowania mebli. Że rzeczywiście są osoby, dla których jest to ogromny wysiłek i emocjonalny, i fizyczny. Wysiłek, który nie jest czymś pozytywnym, tylko kojarzy się z czymś męczącym, czasochłonnym, czymś niekończącym się w zasadzie. No i są osoby, które widzą, realizują się w tym, po prostu uwielbiają meblować, poszukiwać, konstruować, porównywać, wybierać, wymieniać, chodzić po sklepach, wielokrotnie do nich wracać i to rzeczywiście ich, mówiąc tak kolokwialnie, wkręca, ale też w tym wszystkim ważne jest to, że proces zakupu mebli jest procesem, w którym musimy negocjować. Akurat w naszych badaniach były takie przypadki, że to kupowanie mebli odbywało się z kimś, więc na przykład dochodzi do konfrontacji gustów, wyobrażeń o tym domu, tak, tym marzeniu o domu, to jest jakby pierwszy krok, jaki ten dom ma być, więc jeżeli na przykład jest dwóch partnerów, są dwie osoby, które mają różne wizje tego domu, to jest ten moment, kiedy trzeba sobie je zwerbalizować i dochodzi do konfrontacji. I później jest ten cały żmudny proces wybierania mebli, i szukania kompromisów. Te negocjacje, jeżeli chodzi o finanse, jeżeli chodzi o stylistykę, jeżeli chodzi o tę funkcjonalność, jeżeli chodzi o na przykład pewne limity czy granice cen. Okazuje się, że w procesie decyzyjnym te limity ulegają zwiększeniu, bo okazuje się, że nasze wyobrażenie o idealnej sofie do salonu jest możliwe do zrealizowania. Tylko że ceny, które sobie założyliśmy, niestety nie pozwalają tego marzenia spełnić, więc ta granica jest przesuwana w górę. I widać właśnie w tych naszych wywiadach z osobami, które były w trakcie meblowania, one wskazywały na to, że no tak, założyliśmy sobie, że wydamy maksymalnie 2000, no ale już wiemy, że wydamy koło 4. Bo możemy wydać 2, no ale tej sofie będzie brakowało tego, a jest to jednak, sofa to jest ważny mebel, więc może warto w taki mebel zainwestować. Są meble, w które powiedzmy badani nie inwestują aż tak wiele, ale jednak meble na przykład wypoczynkowe, czyli ta łóżko do sypialni, sofa do salonu, fotele, to jest coś, co ma być wygodne, ma być piękne, stąd jesteśmy w stanie wydać na to więcej, ta cena jest przesuwana w górę.